i ogród.
Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. Programu, w którym mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki i oszczędzać energię, czy ograniczać utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy, co warto uprawiać w ogrodach, na działkach, czy też na kuchennych parapetach. Jak to robić? Jak być eko? Przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach, nowościach rynkowych. Zaglądamy do różnych salonów, centrów ogrodowych, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś ciekawego. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby posłuchać o jakiejś konkretnej uprawie, czy też o konkretnych rozwiązaniach dotyczących remontu czy budowy, może do nas pisać mailowo na adres domio@radio.lublin.pl. Tam właśnie przyjmujemy pytania do naszych ekspertów. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem podpytamy, jakie są sposoby na ograniczenie utraty ciepła w domu i jak w ten sposób oszczędzać na opłatach za ogrzewanie mieszkania. Czyli powiemy, jakie są zasady, co robić, a czego nie powinniśmy robić. A w drugiej części programu powiemy o roślinach, które warto uprawiać i czerpać z nich korzyści, w tym o roślinach z rodziny selerowate, a także powiemy, jak odróżnić korzeń pietruszki od korzenia pasternaku, bo właśnie te warzywa są bardzo często mylone. Dom i ogród jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin. Do godziny 12 zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Jak oszczędzać ciepło w domu z korzyścią dla naszego zdrowia i dla naszego budżetu domowego? Jest kilka prostych zasad i rozwiązań technicznych, które znacznie zwiększą efektywność ciepła, jakiego używamy do ogrzewania mieszkania. Między innymi można zmniejszyć temperaturę i dostosować do odpowiednich pomieszczeń. Mówi rzecznik Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Teresa Stępniak-Romanek, przedsiębiorstwa, które od lat prowadzi kampanię edukacyjną w tym zakresie.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od wielu lat prowadzi działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Lublina w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła. Te działania prowadziliśmy indywidualnie, tutaj lokalnie na naszym rynku. Aż do 2020 roku, kiedy to prowadzimy już je wspólnie pod auspicjami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie ze wszystkimi dostawcami ciepła systemowego w Polsce. A wszystko zaczęło się od badań, które przeprowadziliśmy w 2019 roku wspólnie z Urzędem Miasta Lublin, tutaj na naszych mieszkańcach Lublina. I wtedy tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jak ci nasi mieszkańcy z ciepła korzystają. Co z tych badań nam wyszło? Przede wszystkim to, że ponad 60% mieszkańców naszego miasta ma w swoich domach temperaturę 22 stopnie i wyższą. Po drugie, 9 na 10 osób ma w swoich domach termostaty, ale jedynie połowa z nich aktywnie z nich korzysta. Jeśli chodzi o wietrzenie mieszkań, tutaj sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo jedynie 30% mieszkańców robi to poprawnie. Ponad 60% uchyla okna, gdy tylko w domu zrobi się za ciepło, a 7% mieszkańców ma stale rozszczelnione okna w swoich domach. Kolejna sprawa to jest na przykład zasłanianie kaloryferów w mieszkaniach. Mieszkańcy w badaniach deklarowali nam, że wiedzą, że nie należy tych kaloryferów zasłaniać. Niemniej jednak około 70% ma co najmniej jeden kaloryfer w swoim mieszkaniu zasłonięty. W ogóle z badań nam wyszło, że mieszkańcy dosyć dobrze znają sposoby na oszczędzanie ciepła. Gorzej jest ze stosowaniem ich w praktyce. A jeśli chodzi o taki na przykład przegląd wiekowy, to tutaj najgorzej nam się sprawują młodzi najemcy. Bo te osoby na przykład najrzadziej wiedziały, jaką w ogóle temperatura panuje w mieszkaniu. I jeśli chodzi o te sposoby wietrzenia czy korzystania z części wspólnych, tutaj po prostu wypadały po prostu słabo. Najlepiej wiedzę praktyczną stosują u nas w Lublinie osoby starsze.
Do czego posłużyły te badania?
W momencie, kiedy mieliśmy już te badania, wiedzieliśmy dokładnie, jakie obszary są najbardziej do zagospodarowania tutaj w edukacji. Badania i ich wyniki przekazaliśmy do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i tam wspólnie z innymi dostawcami w ramach programu promocji ciepło systemowe rozpoczęliśmy dużą ogólnopolską kampanię, to jest kampania 20 stopni dla klimatu. Przez ostatnie 2 lata prowadzimy ją pod hasłem oszczędność w każdym stopniu. Co to oznacza oszczędność w każdym stopniu? Zachęcamy serdecznie mieszkańców do kontrolowania temperatury w pomieszczeniach. Tutaj naprzeciw wyszło nam Polskie Towarzystwo Alergologiczne, które rekomenduje temperaturę 20 stopni w mieszkaniu jako taką najzdrowszą, najbardziej optymalną dla naszego funkcjonowania, dla naszego zdrowia, również dla naszych śluzówek. A z kolei naukowcy z Politechniki Warszawskiej wyliczyli nam, że gdyby wszyscy w Polsce skręcili swoje kaloryfery tylko o jeden stopień, zaoszczędzilibyśmy 500 000 ton węgla i 1 000 000 emisji CO2 rocznie do atmosfery. To się wydaje, to są takie dosyć abstrakcyjne liczby, prawda? 1 000 000 ton węgla, ile tak naprawdę jest? Polska branża ciepłownicza rocznie zużywa około 14 000 000 ton węgla. Więc zakładając, że skręcamy kaloryfery z tych 22 na przykład do 20 stopni i taką średnią temperaturę utrzymujemy w domu, oszczędzamy 1 000 000 ton węgla. W kontekście choćby nawet ubiegłego roku, prawda, kiedy mieliśmy potężny kryzys surowcowy, to ten 1 000 000 ton naprawdę dużo znaczył. Tutaj nawet Unia Europejska wyszła krok dalej, ponieważ rekomendowała temperaturę w mieszkaniach nam w ubiegłym roku 19 stopni. To nie jest komfort cieplny, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Niemniej jednak takie zalecenia szły już na wszystkie kraje unijne. A my, tak jak wspomniałam, te działania prowadzimy już od 2020 roku, więc tak naprawdę dla nas to jedynie była po prostu kontynuacja tych wszystkich działań edukacyjnych.
A jakie są te zasady ograniczenia utraty ciepła i oszczędzania? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Nie trzeba wielkich inwestycji, by zapanować nad temperaturą w mieszkaniu. Wystarczy zastosować kilka prostych wskazówek, które obniżą zużycie ciepła i wysokość naszych rachunków. Zastosowanie się do takich porad stopniowo zoptymalizuje sposób, w jaki ogrzewamy mieszkanie. Proponowane porady są łatwe do zastosowania i praktycznie bezkosztowe. Ich codzienne powtarzanie zbuduje nowe nawyki. Najważniejsza jest tu temperatura.
Podstawową zasadą jest przede wszystkim kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu. Pamiętajmy, że w zimie w domach absolutnie nie możemy marznąć. Najważniejsze jest, żeby tego ciepła nie marnować. My, jako dostawcy ciepła, pozwoliliśmy sobie jednak ten komfort cieplny zdefiniować. I tak rekomendujemy, aby w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień, na przykład, nie wiem, salon, czy jakiś pokój gościnny, utrzymywać temperaturę 20 stopni w ciągu dnia. W łazience możemy mieć nieco więcej, bo nawet do 24 stopni. W kuchni temperaturę zmniejszamy, ponieważ tam pracuje mnóstwo urządzeń emitujących ciepło, więc tam ciepłe kaloryfery nam nie są aż tak bardzo potrzebne. Rekomendujemy również my, razem z Polskim Towarzystwem Alergologicznym oczywiście, żeby tą temperaturę również skręcać w sypialni podczas snu. Wtedy możemy utrzymywać temperaturę nawet poniżej 20 stopni, czyli około 19 stopni.
Trzeba też wietrzyć pomieszczenia, bo to ułatwia utrzymanie właściwej wilgotności powietrza oraz zapobiega rozwojowi chorobotwórczych patogenów. Tak 10 minut przed wietrzeniem musimy przykręcić kaloryfer, by nie marnować tego ciepła. Następnie wietrzymy pomieszczenie krótko, ale intensywnie przez kilkanaście minut, a po zamknięciu okien odkręcamy kaloryfer ponownie. A podczas długiej nieobecności, kiedy wyjeżdżamy w okresie grzewczym, warto ustawić w domu odpowiednią temperaturę, taką w granicach 15-16 stopni. Jednak nie przesadzać, bo przesadne obniżenie temperatury może również skutkować zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian, a nadmierne wychłodzenie sprawi też, że po powrocie trudno będzie z powrotem dogrzać mieszkanie.
Pamiętajmy również, jak na przykład wyjeżdżamy na ferie, bo każdy z nas w tym czasie wyjeżdża gdzieś na co najmniej tydzień, tą temperaturę w mieszkaniu skręcać do 16 stopni. W ten sposób, aby średnia temperatura w ciągu doby utrzymywała nam się na poziomie właśnie tych rekomendowanych przez wszystkich 20 stopni. Czyli po pierwsze kontrolujemy temperaturę w mieszkaniach. Po drugie, kwestia wietrzenia. Tak jak wspominałam, w badaniach wyszło nam, że naszych mieszkań niestety nie wietrzymy najbardziej efektywnie. Ze swojej strony rekomendujemy oczywiście mieszkania wietrzyć jak najbardziej, wymieniać powietrze w pomieszczeniach, natomiast robić to w sposób odpowiedni. Czyli tuż przed otwarciem okna zakręcamy kaloryfer, otwieramy szeroko okno, wymieniamy powietrze w pomieszczeniu przez około 5 do 10 minut, zamykamy okno i dopiero wtedy odkręcamy głowicę termostatyczną. To bardzo ważna czynność, ponieważ kiedy kaloryfer jest cały czas włączony, przy nagle obniżającej się temperaturze w pomieszczeniu, On pracuje na zwiększonych obrotach, a ciepło nam w tym czasie ucieka, więc tak naprawdę marnujemy je.
Dla niższych rachunków zadbajmy też o prawidłowy przepływ powietrza w mieszkaniu. Taki każdy mebel, osłona utrudnia rozchodzenie się powietrza ogrzanego przez kaloryfer. Ciepło zostaje wówczas uwięzione, co skutkuje podniesieniem temperatury na termostacie, a tym samym zwiększenie wydatków na ogrzewanie, więc nie zasłaniamy kaloryferów.
Kolejna dosyć istotna porada to nie zasłaniamy kaloryferów ani ciężkimi zasłonami, ani meblami, ani elementami dekoracyjnymi. Ponieważ w ten sposób ciepło jest po prostu pod nimi schowane, nie cyrkuluje nam po całym pomieszczeniu, czyli de facto nie wykorzystujemy go efektywnie. Kolejna ważna sprawa to pomieszczenia wspólne. Mieszkając w blokach często zapominamy o tym, że za ciepło w pomieszczeniach wspólnych płacimy wszyscy solidarnie. Więc pamiętajmy, żeby na tych klatkach schodowych przymykać okna, żeby one nie były stale otwarte, żeby nie zostawiać uchylonych drzwi, zabezpieczonych wycieraczką. Po prostu szanujemy ciepło nie tylko w domu, ale też w pomieszczeniach wspólnych, z których wszyscy korzystamy, za które wszyscy solidarnie płacimy. Pamiętajmy również, żeby przy okazji remontów zadbać o nasze grzejniki. Jeśli chcemy pomalować na inny kolor, korzystajmy z farb specjalnie do tego przeznaczonych, które pozwalają ciepłu bez żadnych zbędnych przeszkód przez nie przenikać. Przed sezonem, jeśli grzejnik wymaga odpowietrzenia, zróbmy to, żeby mógł nam później bezawaryjnie i efektywnie działać przez cały okres grzewczy. Co jeszcze ważne, przed rozpoczęciem ogrzewania w mieszkaniu we wrześniu, pamiętajmy, żeby nasze głowice termostatyczne przy grzejnikach odkręcić choć na chwilę na maksymalną nastawę. Wtedy gorąca woda, która będzie napełniała instalację centralnego ogrzewania w budynku, przeniknie do nich w całości, wtedy nam się kaloryfery nie zapowietrzą. I jeśli już ogrzewanie normalnie chodzi w budynku, dostosowujemy temperaturę do naszych potrzeb.
A jak korzystać z termostatów i co jeszcze możemy zrobić, by ograniczyć utratę ciepła, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
By ograniczyć utratę ciepła w pomieszczeniach, nie możemy zasłaniać grzejników, ale możemy zastosować tak zwane ekrany zagrzejnikowe. To taki niedrogi sposób na wydajne ograniczenie strat cieplnych w domach i mieszkaniach. Możemy do tego zastosować chociażby folię aluminiową. Ciepło odbija się i wraca do wnętrza pomieszczenia. W ten sposób możemy zaoszczędzić do 5% ciepła.
Jest to oczywiście jak najbardziej sposób, to jest dodatkowa forma poprawy efektywności naszych urządzeń grzewczych w mieszkaniach. Zakładamy tak zwane ekrany zagrzejnikowe za kaloryferem. Możemy to zrobić nawet samodzielnie przy pomocy tektury i zwykłej folii aluminiowej. Wtedy tekturę zwykłą folią aluminiową okładamy, ale pamiętamy o tym, żeby zrobić to błyszczącą stroną. Wtedy ciepło odbije nam się od takiego samodzielnie wykonanego ekranu grzejnikowego i rozprzestrzenia nam się lepiej po pomieszczeniu. Musimy też pamiętać, że możemy korzystać w zimie z energii ze słońca. Więc jeśli mamy słoneczne dni, w tym momencie otwieramy nasze żaluzje, rozchylamy zasłony, żeby wpuścić naturalne ciepło do mieszkania. Również w tym momencie ważne jest w nocy, wieczorem zasłonić okna zasłonami. Wtedy ciepło nam nie ucieka i zostaje w pomieszczeniu.
A jak korzystać z termostatów?
Generalnie każdy termostat wygląda inaczej. Mamy zakres wartości czasem od 0 do 5, od 0 do 8 lub też oznaczone są na nim po prostu stopnie Celsjusza. Generalnie zakłada się, że trójka to jest 20-22 stopnie przy skali 5-stopniowej. Dwójka to tak 18, jedynka 16, gwiazdka to jest całkowicie zakręcony kaloryfer. Piątka, maksymalna nastawa.
Czyli albo musimy zakupić sobie termometr powietrza, który będzie nam wskazywał, żebyśmy wiedzieli, jaką mamy temperaturę.
Tak, dobrze.
Albo termostat, który pokazuje od razu, tak, temperaturę.
Dobrze mieć w domu, przynajmniej w głównym pomieszczeniu, termometr jakiś wewnętrzny, który wskazuje nam temperaturę wewnątrz mieszkania. Są też te głowice termostatyczne w tej chwili, elektroniczne. One mogą być również programowalne. Więc możemy dla całego pomieszczenia zadawać temperaturę na poszczególne głowice, ale wtedy po prostu musimy zainwestować w takie głowice do każdego pokoju.
Te wszystkie zasady dotyczą zarówno domów jednorodzinnych, jak i zabudowy wielorodzinnej.
Właściwie większość zasad racjonalnego korzystania z ciepła jest uniwersalnych i dla domów jednorodzinnych, i dla wielorodzinnych, bo czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym, Tak samo kontrolujemy temperaturę w naszym mieszkaniu. W domku jednorodzinnym jest to nieco łatwiejsze, bo zwykle zadajemy tę temperaturę dla poszczególnych pomieszczeń w naszych urządzeniach do programowania głowic. W budynku wielorodzinnym, no mówię, jest to nieco trudniejsze, ale jeśli mamy pomiar temperatury w głównym pomieszczeniu, możemy po prostu w ten sposób regulować głowicami, żeby ta temperatura nam 20 stopni na przykład w pomieszczeniu dziennym nie przekraczała.
O czym mówiła Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wszelkie informacje o akcji, o sposobach oszczędzania na stronie 20stopni.pl.
Dom i ogród.
Teraz zaglądamy do ogrodu i ogródków. Powiemy o roślinach, które warto uprawiać czy na kuchennym parapecie, czy właśnie w ogrodzie i czerpać z nich korzyści, bo warto. O czym profesor Renata Nurzyńska-Wierdak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Rośliny zielarskie, które wykorzystujemy w celach przyprawowych, to dość wdzięczna grupa roślin uprawnych, które możemy uprawiać w ogrodach przydomowych, a także niektóre gatunki w warunkach domowych, a więc na parapecie kuchennym, w pokoju, na balkonach, tarasach. Rodzina selerowate jest to rodzina, do której należą gatunki roślin warzywnych, takich jak marchew, pietruszka, seler, ale także bardzo cenne rośliny zielarskie, lecznicze i przyprawowe. Do tej rodziny należy kminek pospolity, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy, arcydzięgiel litwor, biedrzeniec anysz, koper włoski i koper ogrodowy. Są to rośliny, które morfologicznie przypominają rośliny warzywne z tej rodziny. Mają podobną budowę kwiatostanu, kwiaty, podobne cechy morfologiczne i także te dwie grupy roślin łączy możliwość syntezy olejku eterycznego. Są to rośliny aromatyczne, tak jak liść pietruszki, liść kopru czy liść kolendry lub lubczyku używane są w celach przyprawowych.
I tutaj możemy korzystać na przykład z liści danych roślin do potraw w postaci świeżej lub suszonej.
U tych roślin przede wszystkim pozyskujemy aromatyczne liście, liście kopru ogrodowego, liście kolendry siewnej, liście pietruszki. Są doskonałym aromatycznym dodatkiem do wielu potraw. Zawierają dużo witamin, przede wszystkim witaminy C, składników mineralnych i również są bogate w olejek eteryczny. Mogą być stosowane na świeżo, wtedy są najbardziej aromatyczne i najbogatsze w witaminę C. Mogą być suszone, wówczas pewne walory sensoryczne są słabsze. Mogą być też mrożone. Proces mrożenia jest procesem bardzo dobrym dla tych surowców, zachowującym ich wszystkie walory i składniki w niemal nienaruszonym stanie. Tak więc po rozmrożeniu dodajemy liście kopru czy liście innych roślin jako aromatyczną przyprawę.
Do tej rodziny należą także pietruszka i pasternak, które są ze sobą często mylone. Jak je odróżnić? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Do rodziny selerowate należy także pasternak i pietruszka. To rośliny prozdrowotne. Obydwa warzywa mają podobną zawartość składników odżywczych, w tym witamin i mikroelementów, choć pietruszka ma więcej witaminy C i kwasu foliowego.
Pietruszka i pasternak są roślinami, których korzenie, korzenie jadalne, korzenie typu spichrzowego mogą być mylone ze sobą, dlatego że mają one podobne cechy morfologiczne, podobna wielkość, korzenie zwężają się stożkowato ku dołowi, mogą mieć barwę skórki szaro-kremową, kremową. I z tych względów często są mylone, a więc kupując korzeń pietruszki, czasem kupujemy korzeń pasternaku. Te warzywa różnią się pod względem składu chemicznego. Korzenie pietruszki zawierają znacznie więcej białka niż korzenie pasternaku. Zawartość tłuszczu, błonnika, węglowodanów jest tutaj podobna. Większa też jest w korzeniach pietruszki zawartość witaminy C, bo sięga 45 mg w 100 g świeżej masy, o połowę mniej jest tej witaminy w korzeniach pasternaku. Pozostałe witaminy, a więc grupy B, witamina E, karoten, którego jest niewiele i w korzeniu pietruszki, i w korzeniu pasternaku, oraz składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, żelazo, magnez, wapń, są u tych warzyw na podobnym poziomie.
Zarówno jeden, jak i drugi korzeń posiadają olejki eteryczne, choć pietruszka jest bardziej aromatyczna niż pasternak.
Obydwa korzenia, więc zarówno korzeń pasternaku, jak i korzeń pietruszki, mają cechy aromatyczne. To zawdzięczają obecności olejkowi eterycznemu, który występuje w obydwu tych produktach. Olejek eteryczny pietruszki, ten, który znajduje się w korzeniu oraz w korzeniu pasternaku, różnią się jednak składem chemicznym, a więc i korzenie różnią się aromatem. O ile korzeń pietruszki ma bardzo charakterystyczny, mocny zapach, to korzeń pasternaku bardziej zapachem przypomina nam korzeń marchwi. A więc już na podstawie tych cech możemy odróżnić czasem te dwa warzywa. Obydwa olejki, a więc i pietruszkowy, i pasternakowy, nie tylko nadają cenne walory sensoryczne tym warzywom, ale także mają działanie przeciwdrobnoustrojowe. Wiele badań wskazuje na to, że mogą być to cenne środki i w leczeniu, ale także i jako środki konserwujące w żywności, ograniczające rozwój drobnoustrojów, które powodują zmniejszenie jakości produktów.
O czym mówiła profesor Renata Nużyńska-Wiertach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jak odróżnić te dwa warzywa na straganie? Najłatwiej pasternak odróżnić od pietruszki, porównując miejsce po naci. W pasternaku widać takie wyraźne wgłębienie z ciemną obwódką, której nie ma pietruszce. Oczywiście to wgłębienie widać na górze korzenia.
Dom i ogród.
Dobiega końca dzisiejszy Dom i Ogród. Dziękuję za uwagę i zapraszam już teraz na kolejne wydanie programu za tydzień, w następną sobotę, kilka minut po godzinie 11. Miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.